Witajcie serdecznie. Nie wiem, czy to dobrze, że ten chór tak poopowiadał, bo nie wiem, co on poopowiadał. Wiecie, my ich tylko ugościliśmy. Tak, nawet nie głosiłem wtedy słowa, więc... Ale z drugiej strony, kiedy zaprosiliśmy wasz chór, Filadelfia, było to też naszym pragnieniem, aby dać im możliwość usługiwać nam, my ich gościliśmy. I chyba to jest dobrze, że też między zborami gdzieś się wymieniamy i możemy korzystać z usługi innych osób. I chcę wam powiedzieć o chórze, że my też jesteśmy poruszeni ich służbą, tak? Że mogli być z nami, byli chyba już 2-3 razy. Może chodzi o te obiady darmowe, nie wiem. Różne czasy są, ale nieistotne. Ważne, że wyjeżdżają zbudowani, że są zachęceni. Że możemy też ich co jakiś czas gościć. Pozwólcie, że jeszcze na początek podziękuję waszemu zborowi. Może nie do końca o tym wiecie, ale niedawno nas wsparliście finansowo. Jako zbór znaleźliśmy się w takiej dość nagłej sytuacji. Obok naszego zboru była działka, z której korzystaliśmy przez lata i nawet chyba wszyscy myśleli, że ona jest nasza. W końcu miasto wystawiło ją na przetarg, troszeczkę bez naszej wiedzy, chociaż się o to staraliśmy. I dowiedzieliśmy się o tym 3 tygodnie przed przetargiem i okazało się, że mamy tylko 30% kwoty, która będzie wyjściową kwotą. I chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg nas pobłogosławił również przez wasz zbór. W tym widzę też braterstwo i takie wsparcie Kościoła. I faktycznie wygraliśmy ten przetarg, moi drodzy. I ta ziemia dzisiaj jest Kościoła. Nie mogę o wszystkim mówić. Dzisiaj transmisje nie zawsze pozwalają powiedzieć do końca świadectwo takim, jakie ono powinno być, bo są też osoby postronne, urzędnicy, którzy biorą w tym udział. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg dokonał nie tylko cudu finansowego, bo faktycznie o ten skrawek ziemi okazało się, że 5 ludzi wpłaciło wadium. Tak? Czyli 5 ludzi miało przyjść na licytację. My kiedy wpłacaliśmy wadium, to nawet nie mieliśmy pieniędzy na ten przetarg, ale postanowiliśmy zrobić ten krok wiary. I chcę wam powiedzieć, że w całym tym przetargu jest też cudem, że z 5 osób przyszedłem tylko ja na przetarg. Tak? Więc to był jeden z najkrótszych przetargów chyba i faktycznie Pan Bóg pozwolił nam kupić tą ziemię, więc dziękuję wam bardzo. Macie skrawek ziemi w Zdzieszowicach, chociaż nie wiecie, gdzie to jest, słuchajcie. Kiedy Pan Bóg mnie powoływał do Zdzieszowic, ja również nie wiedziałem, gdzie to jest. Możecie zapamiętać, że w Zdzieszowicach jest największa koksownia w Europie. Tak? Więc to jest taka uzdrowiskowa miejscowość, leczenie koksem, słuchajcie. Śmiejecie się, ale nawet nie macie pojęcia, ile tego jest tam w powietrzu i jak to wygląda. Ale jeżeli Pan Bóg gdzieś powołuje, to też daje serce do tego miejsca. Tak? Są takie zbory jak wasze, duże, dla mnie duże, tak? Ale są też takie małe zbory jak Zdzieszowice i dziękuję Panu Bogu, że On kocha każdy swój zbór, bo to jest cały Jego Kościół, amen. I kiedy jestem w zborze w Zdzieszowicach, jestem szczęśliwy w tamtym miejscu, bo wiem, że Bóg mnie tam postawił z tą garstką ludzi, bo ich kocha i współżymy Panu Bogu. I chwała Bogu też za takie zbory jak wasze, niech Pan Bóg działa. Skłońmy jeszcze głowę, pomodlimy się o to słowo. Panie Jezu, bardzo dziękuję Ci, że możemy być razem. Boże, dziękuję Ci, że nie przychodzimy w to miejsce tylko aby być. Chcemy Ciebie doświadczać. Boże, chcemy, aby Twoje słowo nas dotykało. Tak jak okazujemy sobie wdzięczność, tak chcemy być wdzięczni, że Ty jesteś z nami na tym miejscu. I prosimy Ciebie, aby Twoje słowo dotknęło dzisiaj naszego życia. Ja błogosławię każdego słuchacza, błogosławię samego siebie. Mów, Duchu Święty, do naszego życia. Amen. Zacznę od razu od fragmentu Słowa Bożego. Wiecie, ten werset, który teraz przeczytam, on z miesiąc temu, kiedy czytałem ten fragment, bardzo mnie dotknął i wiedziałem, że mam się nim dzielić w Bielsko-Białej, kiedy przyjadę tutaj do waszego zboru. Więc od niego zacznę. 2 Piotra, 3 rozdział, werset 1. Piotr pisze do Kościoła, list ten umiłowani jest już 2 listem, który do was pisze, a w nich, czyli w tych listach, chcę przez przypominanie utrzymać w prawości, w czujności prawe umysły wasze. Moi drodzy, właśnie ten fragment gdzieś wpadł w moje serce i o tym dzisiaj będę mówił. Wiecie, moim pragnieniem jest to, aby nie tylko wygłosić jakieś kazanie, które mniej lub bardziej ocenimy, Wiecie, nie chcę wygłosić kazania, które dotrze tylko do naszych uszu. Wiecie, pragnieniem moim jest, kiedy tu jechałem, mówię, Boże, daj, aby to słowo dotykało czegoś, czego tu nie widać, aby dotykało się naszych wnętrz. Wiecie, tak naprawdę miałem troszeczkę opór z tym słowem, z tego względu, że mówię, jadę do zboru, który jest najedzony. Myślę, że macie mnóstwo słowa, macie mnóstwo kazań, mnóstwo wydarzeń. Jak karmić kogoś, kto już tyle zjadł? Boże, to, co mi dałeś, jest tak proste, ale wierzę, że Boże Słowo, nawet jeżeli jest proste, ono jest potrzebne w naszym życiu. Więc nie powiem wam dzisiaj nic nowego. Nie odkryję przed wami jakiegoś tajnego wersetu, którego jeszcze nie czytaliście. Niczym was w tym kazaniu nie zaskoczę. Wiecie, tak naprawdę będę dzisiaj mówił o bardzo oczywistej prawdzie. I moim pragnieniem jest to, że chcę przez przypominanie pobudzać nasze życie do Pana Boga. Ja tylko będę przypominał rzeczy, o których wiecie, ale Piotr pisze, że to przypominanie nam jest potrzebne, aby nas pobudzało do Bożych rzeczy. Amen? I to jest częścią tego kazania. Wiecie, wziąłem specjalnie telefon na środek, nie używam go w kościele, ale wiecie, to jest coś, co jest dzisiaj naszym niezbędnym elementem życia. Wiecie, co jakiś czas na nasze smartfony dostajemy alerty i ostrzeżenia. Macie tak? Że przychodzi ostrzeżenie na przykład o złej pogodzie. Proszę uważać, bo będą obfite opady śniegu. Zima stulecia, 5 centymetrów śniegu spadnie, tak? Ale dzisiaj jesteśmy o tym ostrzegani, że będą jakieś ogromne wiatry. I wiecie, te alerty są nam przysyłane po to, abyśmy zachowali czujność. Abyśmy w jakiś sposób zadbali o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo, przykładowo na drodze. Wiecie, czasami na nasze komórki dostajemy alerty z banków, jesteśmy ostrzegani, żeby pilnować swoich kont. Macie tak, żeby nie dać sobie wyłudzić pieniędzy, żeby nie udostępniać gdzieś swoich danych osobowych, żeby pilnować się, żeby jakiś złodziej nas nie okradł. Dzisiaj jesteśmy ostrzegani przez różne alerty o różnych sposobach okradania naszego życia. Czy widzieliście ostatnio złodzieja? Wiem, że to jest dziwne pytanie. My nie widzimy dzisiaj złodziei. Dzisiaj złodzieje są w świecie wirtualnym. My ich nie widzimy. Tak? Oni okradają nas przez nasze komórki, przez nasz dostęp do naszych danych. Wiecie co? Dlatego potrzebujemy tych ostrzeżeń z banków, aby zachować czujność. Nie jest tak? Aby w jakiś sposób wzmóc czujność i strzec swoich majątków, strzec swoich domów, strzec swoich pieniędzy, strzec swoich rodzin. I moi drodzy, właśnie o czymś takim chcę dzisiaj mówić, ale w kontekście duchowym, bo przecież Biblia mówi, że jest duchowy złodziej. My go również nie widzimy, ale on jest, on istnieje i on działa ustawicznie, a celem złodzieja jest co? Okraść ciebie i mnie z tego, co jest w naszym życiu. I wiecie, jest taki duchowy alert w Biblii, który dzisiaj użyje, takie duchowe ostrzeżenie, które powiedziałbym jest kwintesencją całego nauczania Biblii. Można by tym wersetem podsumować każdy list, który jest w Biblii zapisany apostolski. I ten alert, to ostrzeżenie w Biblii jest zapisane w przypowieści Salomona 4,23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Ale odkryłem przed wami prawdę, co nie? Kto z nas nie zna tej prawdy? Przecież ta prawda jest znana i oczywista dla każdego chrześcijanina. Ale moi drodzy, musimy zadać sobie pytanie, czy te oczywiste prawdy stosujemy w swoim życiu? Czy one naprawdę mają wpływ na nasze codzienne życie? Macie przy sobie swoje serce? Ja go nie widzę. I nie mówię o fizycznym sercu. Pomyślcie chwilę o naszym wnętrzu, o naszym sercu. To jest najbardziej osobista rzecz w naszym życiu, którą najbardziej mamy dla siebie. Nie jest tak? Byliście ostatnio w Stanach i mieliście tam z sobą to wnętrze. Gdziekolwiek idziemy, mamy je ze sobą. Wiecie, nasze wnętrze, tutaj chowamy wszystko, co jest dla nas najcenniejsze. Tutaj chowamy swoje radości i marzenia, ale tutaj również chowamy swój strach, swój lęk, swoje obawy. Wiecie, tutaj często przechowujemy zranienia i to, że ponieśliśmy gdzieś porażkę. Wiecie, jeżeli jest coś w waszym życiu, czego się wstydzicie, to jestem przekonany, że trzymacie to w swoim sercu, aby inni tego nie widzieli. bo ta sfera jest zakryta przed wzrokiem innych ludzi. Wiecie, zwracam naszą uwagę dzisiaj na stan naszych serc, bo żyjemy w czasach, kiedy nasza uwaga jest przesuwana na pewne inne rzeczy, na świat zewnętrzny. Pozwólcie, że powiem o pewnej rzeczywistości. Ja nie mówię, że ona jest zła, tylko stwierdzam fakty teraz. Żyjemy w czasach takiego powszechnego dostępu do internetu. Nie jest tak? Ludzie bez internetu to jak bez tlenu dzisiaj. Po prostu nie poradzimy sobie. Wojna by wybuchła, jakby nam odebrano internet, słuchajcie. Wiecie, mamy internet, wiecie, Facebook macie? Wiecie, różne takie media społecznościowe, komunikatory. Wiecie, dzisiaj są czasy, kiedy ludzie mnóstwo rzeczy udostępniają w internecie. Mówią, nagrywają, pokazują. Nie jest tak? Wszystko wrzucamy w internet. Dzisiaj, wiecie, różne przekazy internetowe, transmisje. Jesteśmy w tym bardzo aktywni. Jesteśmy aktywni jako kościoły w internecie. Jesteśmy aktywni jako osoby prywatne. I zwróćcie uwagę na to, że ta aktywność w internecie przede wszystkim skupia się na tym, co jest zewnętrzne w naszym życiu. Wiecie, gdzieś podświadomie, również w internecie, chcemy przedstawiać siebie tylko i wyłącznie z dobrej strony. Macie tak jak ja? Wiecie, więc popatrzcie na nasze transmisje z nabożeństw. Ja teraz nie mówię, że one są złe, ale zwróćcie uwagę, że kiedy oglądamy transmisje z naszych nabożeństw, to one pokazują nasze kościoły, jakby były idealne i doskonałe. Jakby nasze kościoły były miejscami, w których dzieją się same tylko dobre rzeczy i nie ma tam ani słabości, ani problemów. Nie jest tak? Wiecie, taki jest przekaz z naszych transmisji. Wiecie, popatrzcie na nasze rzeczy, które my wrzucamy prywatnie w internet. My w internecie chwalimy się tylko i wyłącznie sukcesami i zwycięstwami. Nie jest tak? Pokazujemy tylko to, co jest takie idealne. A więc pokazujemy zdjęcie naszych wczasów w Chorwacji. I wiecie, na tym zdjęciu rodzinnym w Chorwacji wyglądamy jak idealna rodzina i kochające się małżeństwo. Macie tak? Więc chwalimy się, jacy jesteśmy uśmiechnięci. Stoimy w klapkach na plaży, szczęśliwi, radośni. 24 lata małżeństwa, a oni zawsze są szczęśliwi, bo tak pokazuje internet. Wiecie, pokazujemy tam nasze ciasto, które nam wyszło. Nie jest tak, siostry drogie? Jakaś potrawa, która wyszła i od razu zdjęcie wrzucamy w Facebook, żeby ludzie widzieli, jakie to jest piękne. O, a my mężczyźni, a nie tylko dzisiaj mężczyźni, wiecie, wrzucamy nasze osiągnięcia na siłowni. O, ostatnio schudłem, o, ostatnio przebiegłem ileś tam kilometrów i trzeba to udostępnić, pokazać, że już biegam nie 10, ale 15 kilometrów. Pokazujemy zdjęcia z jakiejś fantastycznej konferencji, na jakiej byliśmy. Może z wczorajszego wieczoru uwielbienia, które mieliście i ktoś wrzuca, popatrzcie, jaki wieczór uwielbienia mieliśmy w zborze. Moi drodzy, ja tylko to przyjaskrawiam, abyśmy zrozumieli, że najczęściej w internecie umieszczamy swoje radości i sukcesy. Przedstawiamy taki idealny świat. A tak szczerze przyznajmy to, że to jest troszeczkę sfałszowany obraz nas samych. Dlaczego on jest trochę sfałszowany? Bo przedstawiamy przede wszystkim to, co jest zewnętrzne. To, co się da zobaczyć okiem. Wiecie, w internecie nie widać stanu naszych serc. W internecie nie widać stanu naszych wnętrz. Wiecie, tam nie pokazujemy swoich porażek. Macie tak, że jak zgrzeszycie, to wrzucacie to w Facebooka, żeby ludzie to zobaczyli? Wiecie, my nie pokazujemy tam naszych grzechów i słabości, bo chcemy je ukryć, bo się ich wstydzimy. Wiecie, tam nie pokazujemy, że jesteśmy pełni zwątpienia, czy przeżywamy jakiś kryzys. Tam nie pokazujemy naszych kłótni małżeńskich albo problemów z naszymi dziećmi. Tam nie pokazujemy jakichś naszych porażek, czy nie wrzucamy posta, dzisiaj jestem daleko od Pana Boga, albo zgasłem w Panu Bogu. Wiecie, bo ten dzisiejszy świat uczy nas skupiania się przede wszystkim na tym, co jest zewnętrzne, co się da zobaczyć. Dlatego on jest, ten obraz każdego z nas czasami jest bardzo sfałszowany. Dlatego myślę, Piotr w swoim liście chce przez przypominanie bardzo oczywistych praw Bożych pobudzać Kościół do tego, aby Kościół w szczególny sposób dbał o swoje życie wewnętrzne. Amen? Właśnie to jest pragnieniem Piotra. On chce pobudzać Kościół do tego. Ta troska polega na tym, że on chce wzywać Kościół, aby w szczególny sposób Kościół dbał nie o to, co jest zewnętrzne, ale to, co jest wewnątrz, bo tylko to będzie miało znaczenie w kontekście spotkania z Jezusem Chrystusem. Amen. Wszystko, co zewnętrzne pokazujemy, nie będzie miało znaczenia. w kontekście spotkania z Bogiem liczy się tylko wnętrze. Dlatego to jest ta troska Piotra o Kościół, by utrzymać w prawości, w czujności prawe umysły nasze. Tak pisze Piotr. Moi drodzy, nawet jak już jesteśmy wierzący wiele lat, nawet jak już wiele lat idziemy za Bogiem, wszyscy co jakiś czas potrzebujemy przypomnień, takich duchowych alertów, duchowych przypomnień. Między innymi takich: Tomek, idziesz za Bogiem 30 lat, ale czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Ta prawda nie jest tylko dla nowonarodzonych. Ta prawda jest dla człowieka na całe życie i ona musi mieć odzwierciedlenie w całym życiu. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Kto z nas nie zna tej prawdy? Wiecie, znamy ją dobrze. Wszyscy, jest ona dla nas oczywista. Ale wiecie, bieg życia, gonitwa życia. Czasami, wiecie, taka chrześcijańska rutyna sprawia, że ta prawda czasami jest przysypana gruzem, różnymi innymi rzeczami i wszyscy czasami potrzebujemy na nowo usłyszeć: słuchaj, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Wiecie, oglądam czasami programy dokumentalne albo jak jestem w pracy, to sobie puszczam takie podcasty dokumentalne, na przykład o himalaistach, alpinistach. Ktoś tu się wspina? Tak, nie chodzi w wieżowcu, tak? Tu jest ktoś, podniósł rękę. My, reszta osiadły tryb życia, tak? Niziny. Wiecie, kiedy ja oglądam te programy o tych himalaistach i alpinistach, wiecie, to jestem pełen podziwu, bo ci ludzie, wiecie, zdobywają najwyższe góry świata. Wiecie, zdobywają takie miejsca, do których większość z nas nie chciałaby się wybrać. Wiecie, osiągają szczyty i wiecie, często kiedy słucham programów o nich, to widzę, że to są ludzie bardzo doświadczeni, bo robią to często od dziecka. Wiecie, oni znają góry, znają prawa i zasady, jakie trzeba stosować w górach i odbyli już niejedną wyprawę tam na szczyt i wrócili na dół. Ale wiecie, ciekawe jest to, że część z tych doświadczonych wspinaczy zginęła, nie wróciła do domu, a przyczyną jest rutyna. A przyczyną jest rutyna, która sprawiła, że w pewnym etapie wspinania stracili czujność. Poczuli się tak pewnie, że przecież niekoniecznie muszą stosować wszystkie zasady. Wiecie, zaczęli lekceważyć na jakimś etapie swojego życia, wiecie, pewne zagrożenia w górach. Przestali się w jakiś sposób zabezpieczać, bo pomyśleli, już tyle razy weszliśmy na szczyt, nawet w złej pogodzie, nawet kiedy nie było na to szans i zeszliśmy. I wielokrotnie ta rutyna sprawiała, że przestawali czujnie dbać o swoje życie. I to czasami doprowadzało do tragedii i śmierci w ich życiu. Moi drodzy, więc może warto czasami zatrzymać się w życiu. Nie wiem, jak tutaj w Bielsko-Białej, jak już tak te Zdzieszowice trochę wyśmialiśmy, tak w cudzysłowie, to ja nie wiem, czy u was żyje się tak szybko jak u nas. Tak? Niedawno w zborze mieliśmy Sylwestra. Niedawno oznacza, że 11 miesięcy temu, rozumiecie? Wiecie, czas biegnie, może warto czasami w życiu się zatrzymać, choćby na takim zwykłym nabożeństwie. Zatrzymać się po to, by zadać sobie pytanie w oczywistej kwestii. W jakim stanie jest dzisiaj moje serce? W jakim stanie jest dzisiaj moje wnętrze, nie przed ludźmi, nie tym, co widać z zewnątrz, ale jaki jest stan mnie przed Panem Bogiem? Moi drodzy, nie jaki jest stan naszych kont, bo o tym często myślimy. Nie jaki jest stan firmy, którą prowadzimy. Nie jaki jest stan naszego auta. Wiecie, nie jak z zewnątrz wygląda służba, za którą jestem odpowiedzialny. Nie jak z zewnątrz wygląda to, jak głoszę kazania. Ale my potrzebujemy się zatrzymywać i zadać sobie pytanie o czymś, czego nie widać. W jakim stanie ja naprawdę dzisiaj jestem przed Panem Bogiem? Jakim Bóg mnie dzisiaj widzi? Czy ta sfera tutaj, to, co mam tutaj, jest sferą, którą strzegę czujniej niż mojego konta, mojego auta, moich dzieci, mojego zdrowia, mojego biznesu. Rozumiecie, tamtych rzeczy nie mamy zaniedbać, ale Biblia mówi czujniej niż wszystkiego innego strzeż. Wiecie, nie mam czasu dzisiaj czytać tych wszystkich historii, znacie Biblię, wierzę w to. Chociaż jest to ryzykowne dzisiaj w kościołach. Trzeba naprawdę ludzi wzywać do czytania Słowa Bożego, nie tylko słuchania kazań. Moi drodzy, porozmawiajmy chwilę o Dawidzie. Znacie Dawida z Biblii? Myślę, że spokojnie go znacie. Człowiek, który był człowiekiem według Bożego serca. Czy można mieć lepsze świadectwo? Człowiek, który był człowiekiem według Bożego serca. Bóg działał w jego życiu już od najmłodszych lat. Użył go, żeby zabił Goliata, olbrzyma filistyńskiego. Izrael dzięki niemu odniósł zwycięstwo. Później Dawid został królem. Nie w wyborach, nie dlatego, że chciał. Wiecie, dlaczego został królem? Bo Bóg go wskazał, bo Bóg go namaścił, bo Bóg go w tym miejscu postawił. Więc służył jako król i był dobrym królem. Odnosił wiele zwycięstw. Wiecie, w Dawidzie widać takie serce, że pragną służyć Bogu, pragną Bogu zbudować świątynię. Dał na to ogromne sumy, bo to było jego pasją, być przy Panu Bogu. Wiecie, dzisiaj byśmy powiedzieli, że Dawid jest doświadczonym chrześcijaninem. Zgodzicie się ze mną? Gdyby Dawid żył dzisiaj, to byłby zapraszanym mówcą na największe konferencje w Polsce i na świecie. I to byłyby konferencje, na które przyjeżdżałyby tłumy posłuchać Dawida, co on przeżył z Panem Bogiem. Gdyby Dawid żył dzisiaj, myślę, że napisałby niejedną chrześcijańską książkę, a pierwszą książką byłoby Jak pokonałem Goliata, albo Jak pokonać Goliata w swoim życiu. I wiecie, tłumy by przychodziły do Sharonu w Ustroniu, aby tą książkę kupić. Ona byłaby bestsellerem. Wiecie, bo to taki mąż Boży napisał takie niesamowite rzeczy. Ale moi drodzy, chociaż był tak doświadczonym mężem Bożym, wiemy z historii jego życia, że Dawid upadł w wielki grzech, tak? Zgrzeszył z żoną swojego żołnierza. Później, wiecie, uknął intrygę. Doprowadził do śmierci tego męża. To wszystko zrobił po to, aby ukryć swój grzech. Zadajmy sobie pytanie, czy Dawid nie wiedział, czym jest grzech? Czy ta kwestia go zaskoczyła? Czy Dawid nie wiedział, że kiedy dopuści grzech do swojego życia, to ten grzech zacznie niszczyć jego życie? Moi drodzy, ja jestem przekonany, że Dawid dobrze o tym wiedział. To była oczywista prawda dla niego. Ale musimy zrozumieć, że oczywiste prawdy niezastosowane w naszym życiu nie mają wpływu na nasze życie. Nawet jeżeli są oczywiste, nawet jeżeli mówimy amen, aleluja, chwała Bogu, zgadzam się z tym. Popatrzcie, Dawid w swoim życiu zgrzeszył, wszedł w grzech. I moi drodzy, a jednak chociaż był doświadczonym człowiekiem, który tyle lat służył z Bogiem, tyle razy słyszał Boga, tyle razy Bóg go prowadził, a jednak na pewnym etapie życia, w jakiejś takiej chrześcijańskiej rutynie, nie wiem, w jakimś takim natłoku życia, wiecie, przestał być czujny, przestał strzec swojego serca i dopuścił do swojego serca coś, co zaczęło niszczyć jego życie z Bogiem. Ale zwróćcie uwagę na to, że z zewnątrz Dawid próbował zachowywać pozory. Nie jest tak? Nadal był królem, nadal rządził, nadal wydawałoby się, że wszystko z zewnątrz jest okej. Tylko problem polegał na tym, że wewnątrz Dawid umierał duchowo i wiedział o tym Bóg. Amen? Tutaj umierał. To, co nie było widoczne dla innych ludzi. Wiecie, podobnie czasami jest w naszym życiu. Moi drodzy, myślę, że wszyscy co jakiś czas potrzebujemy przypomnień duchowych w najbardziej oczywistych kwestiach. Wszyscy, niezależnie jak długo idziemy za Bogiem, czasami potrzebujemy na nowo usłyszeć czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Bo wiecie, w natłoku życia, w natłoku tych wszystkich rzeczy, które, tych bodźców, którymi codziennie jesteśmy bombardowani, tymi zajęciami i tą listą zajęć, którą mamy i ciągle powtarzamy, że nie mamy czasu. Czasami nawet w takiej chrześcijańskiej pewności siebie nawet nie zauważamy, że jak Dawid zaczynamy gdzieś oddalać się od Boga. Nie z zewnątrz, nie znikamy z kościołów. Jesteśmy, nawet jesteśmy w służbach, ale gdzieś tu duchowo zaczynamy słabnąć i oddalać się od Boga. Jak wtedy, moi drodzy, potrzebujemy tego, o czym pisał Piotr. Przypominania, które utrzyma w czujności prawe nasze umysły. Amen? Wiecie, potrzebujemy przypominania. Może ktoś z nas powie, czy dotyczy to mnie? Przecież ja nie mam z tym problemów. Czy jesteśmy lepsi niż Dawid, moi drodzy? O Jezusie w Ewangeliach jest powiedziane pewne ważne świadectwo. Tam jest powiedziane, że Jezus nie potrzebował świadectwa o drugiej osobie. Dlaczego? Pamiętacie? Dokończcie to. Nie wiem, co mówicie, bo taka duża sala, ale dopowiem to, co myślę, że mówicie. Jezus nie potrzebował świadectwa o drugim człowieku, bo wiedział, co było w nim, bo znał jego wnętrze, bo znał jego serce. I moi drodzy, musimy sobie przypomnieć, że ta prawda o Jezusie jest aktualna i dzisiaj. Amen? To nie jest coś, co minęło, to jest dokładnie to samo. Wiecie, ludzie widzą nas dzisiaj na nabożeństwie w kościele. Widzicie mnie, a ja was. Ludzie widzą nas, jak głosimy płomienne kazania. Ludzie widzą nas, jak podnosimy ręce w uwielbieniu na wieczorze modlitwy. Ludzie może widzą nas, kiedy gramy i śpiewamy w uwielbieniu, albo widzą nas w jakiejś takiej innej, zewnętrznej, chrześcijańskiej pozie pobożności, która wygląda bardzo dobrze. Ale szczerze powiem, że to jest tylko i wyłącznie zewnętrzny wizerunek nas. A zadajmy sobie pytanie, a co w tym wszystkim widzi Pan Bóg? Nie to, co ludzie. Co widzi Bóg, kiedy podnoszę ręce? Co widzi Bóg, kiedy stoję i gram na środku? Co widzi Bóg, kiedy głoszę kazanie? Co widzi Bóg, kiedy jestem na wieczorze uwielbienia? Jego nie interesuje tylko to, co zewnętrzne. Co widzi Bóg, kiedy patrzy na stan naszych serc? Na to, czego nie widzi żaden inny człowiek. Czy nasz wewnętrzny stan duchowy zgadza się z tym zewnętrznym wizerunkiem, jaki przedstawiamy sobie samym czy innym ludziom? Pozwólcie, że użyję wodzy fantazji. Pozwolicie mi na to na moment? Wyobraźcie sobie, że moglibyśmy stworzyć duchowego Facebooka. Taką wersję duchową. I na tego Facebooka każdy z nas by założył konto. Zaprosilibyśmy siebie do znajomych. Tomek ze Zdzieszowic, największa koksownia, już coś pamiętacie, tak? Więc mnie zapraszacie, jestem z wami, tak? I teraz sobie wyobraźcie, że na tym Facebooku nie umieszczalibyśmy zdjęć naszego zewnętrznego życia, ale moglibyśmy tam umieszczać tylko zdjęcia naszego wewnętrznego stanu. I oto każdego dnia pojawiałoby się zdjęcie naszego stanu przed Bogiem tutaj wewnątrz. Byłoby pokazany stan naszego serca, jak jesteśmy z Bogiem, jak z Nim żyjemy, jak blisko Niego jesteśmy. Ilu z nas chciałoby mieć takiego duchowego Facebooka? Wiecie, co by zobaczyli ludzie na naszym Facebooku? Czy te zdjęcia by sprawiły, żeby dali kciuka w górę i powiedzieli super? Czy raczej Tomek wolałby usunąć te zdjęcia i powiedzieć, jejku, tego akurat wolałbym, żeby ludzie nie widzieli. Wolę, żeby widzieli mnie na zdjęciu z podniesionymi rękoma w kościele. Moi drodzy, proszę zrozumcie dobrze, to nie są słowa oskarżenia. W tym nie ma nic z oskarżenia. To są słowa przypomnienia, o którym mówi Piotr. To są słowa, które muszą padać co jakiś czas w kościele, by przypominać czujniej. Drogi bracie i siostro, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. To są słowa, które mają przypominać nam i prowadzić do tego, aby utrzymać w czujności prawe umysły nasze. Amen? Abyśmy dbali o to, czego nie widać, a dzieje się w środku nas. Moi drodzy, w objawieniu Jana, tu też się powołam na waszą wiedzę biblijną, rozdział 2 i 3 objawienia Jana. Pamiętacie, o czym mówi? To są słowa Boga do Kościoła. Duch Święty tam przemawia do 7 zborów. Pamiętacie? 7 konkretnych zborów, Bóg do nich przemawia. I oczywiście ja nie będę mówił w całości o tych listach, tylko chcę coś wspomnieć. Wiecie, zwróćcie uwagę na tą jedną linię, tylko zwrócę dzisiaj uwagę, że Bóg, kiedy mówi do Kościoła, to nie mówi zbyt dużo o zewnętrzności, ale zwróćcie uwagę, że bardzo dotyka wnętrza. I nagle mówi do Kościoła, jednego ze zborów, jesteś letni, stałeś się letni dla mnie. Nie mówi, że odszedłeś z Kościoła, że nie ma cię na nabożeństwach, że nie uczęszczasz na wieczory uwielbienia, tam nie padają takie słowa. Tam Bóg mówi, jest problem z twoim wnętrzem, stałeś się letni dla mnie. Do innego ze zborów mówi, utraciłeś coś, nie straciłeś pieniędzy, nie utraciłeś pracy. Parafrazuję, rozumiecie, co na potrzeby nasze dzisiaj. Wiecie, twoje auto jest sprawne, ale coś utraciłeś innego. Utraciłeś pierwszą miłość do mnie i spadłeś z wyżyny. A do innego ze zborów mówi, masz imię, że żyjesz. Wiecie, co to oznacza? Że z zewnątrz dla ludzi jesteś żywy. Jesteś fantastycznym pastorem. Ludzie myślą, że jesteś blisko mnie, że głosisz kazania, które porywają ludzi. Nie wiem, jesteś misjonarzem czy zaangażowanym w Kościół. Z zewnątrz wyglądasz, że żyjesz. Ale Tomek, problem jest z twoim wnętrzem, bo tam jesteś człowiekiem umierającym. Masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Ożyw to, co jeszcze ledwo się tli. I wiecie, czasami czytamy te słowa i one brzmią trudno, bo one nie są łatwe, ale te słowa Bóg nie kieruje do świata. On kieruje do nas, amen? Do nas, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale moi drodzy, w tych słowach nie ma oskarżenia. Taki jest Bóg. Że kiedy On zna nasze serce, to nie po to, aby nas oskarżyć. W tych słowach nie ma potępienia. Wiecie, ja osobiście w tych słowach widzę Bożą troskę i Bożą miłość do Kościoła. Amen. Bo Bóg walczy o stan wewnętrzny Kościoła. Dlatego do jednego ze zborów, bodajże do zboru w Efezie, Bóg mówi, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Chcę podkreślić słowo wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. To znaczy, że ci ludzie kiedyś byli na wyżynie. Zgadza się? To znaczy, że byli w jakiejś niesamowitej relacji i bliskości Pana Boga, ale z czasem coś się zmieniło. Nie czytamy co. Z czasem coś się wydarzyło w ich życiu, że z tej wyżyny spadli. I zwróćcie uwagę, że Bóg nie siedzi obojętnie i mówi trudno. Nie, Boga to porusza i Bóg mówi do nas, mówi do tego Kościoła, zatrzymajcie się, zwolnijcie i co zróbcie? Wspomnijcie. Wracamy do słowa przypomnijcie sobie. Kolejne przypomnienie. Przypomnijcie sobie, jak kiedyś żyliście ze mną. Nie na zewnątrz, ale tutaj. Co się działo w waszym sercu w relacji ze mną. Moi drodzy, Bóg przez to przypominanie oczywistych prawd chce pobudzać Kościół na nowo do życia i do powrotu na Boże drogi. Amen? To jest cel przypominania. Jak potrzebujemy takich przypomnień, moi drodzy, w swoim życiu? Jak potrzebujemy usłyszeć czasami tak oczywistą prawdę, aby się zatrzymać i zadać sobie pytanie, w jakim miejscu ja dzisiaj jestem przed Bogiem? Co się dzisiaj dzieje w moim sercu? Pamiętacie ostatnie frazy, ostatniej pieśni? Ona mówiła o tym, że nasze serce Panu Bogu powierzamy. Czy faktycznie tak jest? W jakim miejscu dzisiaj jestem z Bogiem? Tutaj, nie na zewnątrz. Wiecie, dlatego Piotr w drugim liście, który pisze, w drugim liście Piotra, rozdział pierwszy, wersety 10-11 mówi, wzywam was tedy, bracia, tam wzywa, dołóżcie wszelkich starań, aby swoje powołanie i aby swoje wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. A później już mówi o tym, że kiedy będziemy tak żyli, dbając o swoje wnętrze, będziemy gotowi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Ale szczególnie chcę zwrócić uwagę na wersety 12 i 13, bo w nich Piotr jakby rozszerza myśl, którą powiedziałem na samym początku. Posłuchajcie, wybrane zdania tylko przeczytam. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w ciele, pobudzać was przez przypominanie. Piotr, kiedy przypomina Kościołowi ważne prawdy, to ma w tym cel. To przypominanie ma nas pobudzać. Amen. Boże przypominanie ma pobudzać nas do Bożych rzeczy. Pobudzanie oznacza coś, co wpływa na nasze życie i sprawia, że rusza nas z miejsca. Pobudzanie to jest ten duchowy czynnik, w którym Bóg chce dotykać naszych serc, nie po to, aby zostały takimi samymi, ale by na nowo je ożywiać, by na nowo nasze serca wracały do Pana Boga. Amen? To jest cel pobudzania. Wiecie, to jest ta forma przypominania, przez którą Bóg chce powiedzieć Tomek, Krzysiek, Ania, Monika. Dobrze, że jesteś wierzący tyle lat, ale moja prawda się nie zmieniła, czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Może ktoś z was powie, no nie dotyczy to mnie, ja sobie z tym radzę. Czy aby na pewno nie dotyczy to każdego z nas. Pomyślcie, jeżeli potrzebujemy pobudzania do tego, aby w czujności zachować swoje życie, To znaczy, że istnieje możliwość, by tą czujność i tą duchową wrażliwość stracić, nie jest tak? Czy my tylko w Zdzieszowicach tracimy czasami tą czujność? Czy my tylko sobie tam nie radzimy? Myślę, że to dotyczy każdego człowieka. Myślę, że dotyczy to każdego z nas. Wybaczcie mi, że powiem to, co teraz powiem. To nie jest jakoś takie negatywne. Chcę jedynie pokazać to, co czasami ukrywamy. Ja nie mówię, że robimy to świadomie. Wiecie, bycie na tym nabożeństwie nie oznacza, że nasze serca są w dobrym stanie. Zgodzicie się z tą prawdą? Ja nie mówię, że tak jest, ale samo bycie w tym miejscu nie oznacza. Z zewnątrz jest dobrze, ale wewnątrz niekoniecznie musi być dobrze. Wiecie, możemy głosić płomienne kazania i być daleko od Pana Boga. Pierwszy się do tego przyznaje, że miałem takie momenty w życiu. Wstyd się do tego przyznać. Można, wiecie, prowadzić uwielbienie i, wiecie, prowadzić cały zbór w uwielbieniu, ale jednocześnie tutaj w środku obumierać duchowo. Być już w jakimś etapie oddalenia od Boga, chociaż nikt z tych ludzi się nie zorientuje, kiedy ja na środku prowadzę uwielbienie. Wiecie, można być bardzo zaangażowanym w Kościół, wiele służb, można witać się z braćmi i siostrami i z zewnątrz wygląda to bardzo dobrze, a wewnątrz być daleko od Boga. Albo nasze małżeństwo może się rozsypywać, nasza rodzina może być w ruinie, ale z zewnątrz wszystko może wyglądać całkiem pobożnie. Wiecie, możliwa jest wielka rozbieżność między tym, co pokazujemy z zewnątrz, a tym, co dzieje się wewnątrz nas. Pomyślcie przez chwilę, jak bardzo potrzebujemy przypominania. Przypominania, które będzie mnie pobudzać do tego, aby być blisko Pana Boga. Tu wewnątrz, aby żyć dla Niego, aby moje serce naprawdę należało do Niego. Dlaczego to tak ważne? Moi drodzy, bo nie zawsze upływ czasu ma dobry wpływ na nas. Nie jest tak? Jestem przekonany, że upływ czasu wpłynął na nasze auta. Że macie już inne auta niż 5 lat temu. Tak? To nie jest proroctwo. To jest taki fakt. Tak? Wiecie, upływ czasu na pewno sprawił, że w naszych mieszkaniach przybyło mebli i są ładniejsze i mamy lepszy dom i lepiej wypielęgnowaną działkę. Macie tak? Upływ czasu sprawia, że czasami jest nas mniej, a czasami więcej. Tak? Że przybieramy na wadze albo nie. Tutaj takie wytłumaczenie na nas, że jeżeli ktoś ma problem z tuszą, to się nie mówi, że masz nadwagę, tylko niedowzrost. I wtedy jest to bezpieczniejsze, tak? Ale moi drodzy, upływ czasu wpływa różnie na nasze życie. Ale teraz pytam, jeżeli upływ czasu wpływa na nasze zewnętrzne życie, to chcę zadać pytanie, jak upływ czasu wpłynął na stan wewnętrzny nas? W jakim stanie jest dzisiaj nasze serce w porównaniu do tego, co było rok temu? W jakim miejscu byliśmy z Bogiem rok temu, a w jakim jesteśmy dzisiaj? Może to kazanie ma być Bożym przypomnieniem tej oczywistej prawdy. Cóż z tego, że cały świat pozyskamy, jeśli na duszy swojej stratę poniesiemy? Może to kazanie ma poprzez przypominanie na nowo pobudzić Ciebie i mnie do Pana Boga i do bliskości z Nim tutaj. W skrytości serca, tutaj w tym osobistym swoim życiu. I podkreślam, kiedy Bóg takie słowa posyła do Kościoła, to nie ma w tym ani odrobiny potępienia. Kiedy Bóg posyła takie słowa i przychodzi do naszego życia, to tylko zawsze po to, aby ożywić. Żeby przywrócić nas na wyżyny, z których czasami z biegiem czasu duchowo pospadaliśmy. Wiecie, bardzo mi się podoba, moi drodzy, że kiedy Piotr pisze do Kościoła te rzeczy, które wam dzisiaj cytuję, to zwróćcie uwagę na to, że mówi do nich umiłowani. Więc kiedy Piotr im przypomina te rzeczy, to kieruje się troską i miłością o Kościół. Amen. To jemu zależy na tych ludziach i na tym, co się dzieje nie z zewnątrz w ich życiu, ale jemu w szczególny sposób zależy na to, co się dzieje wewnątrz Kościoła w ich sercach. Wiecie, myślę, że Piotr wiedział, że to jest bardzo ważne, aby przypominać, bo na pewnym etapie życia sam bardzo tego potrzebował. Przypomnijcie sobie ten moment w życiu Piotra, kiedy zaparł się Jezusa, a obiecał, że tego nie zrobi, że będzie wiernie przy Nim stał, zaparł się Go. A później widział, jak Jezusa prowadzą na krzyż, jak Jego mistrz, nauczyciel umiera i jest złożony w grobie. Myślę, że życie Piotra się rozsypało. I wiecie, zwróćcie uwagę na ostatni rozdział Ewangelii Jana. Kiedy Piotr jest w tym takim swojej rozsypce, w 21 rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że wrócił do łowienia ryb, do miejsca, z którego powołał go Jezus. I tam jest napisane, że znowu jego połowy były puste, wyciągał puste sieci. I wiecie, w tą sytuację na nowo przychodzi żywy i zmartwychwstały Jezus. I to jest ta najbardziej osobista rozmowa Jezusa z Piotrem. Kiedy bierze go na bok i mówi: Piotrze, miłujesz mnie? Tak, Panie, wiesz, że Cię miłuję. Paś moje owce. Już nie chcę tego rozwijać, ale dla mnie osobiście to spotkanie z Jezusem jest czasem, w którym Jezus przyszedł, aby Piotrowi przypomnieć ważne rzeczy, aby to przypomnienie, które w niego zasieje, na nowo przywróciło go do życia, aby na nowo przywróciło go do miejsca, w którym Jezus go widział, od którego Piotr się oddalił. Wiecie, wierzę, że to było przypomnienie, w którym Jezus mówi: Piotrze, to nie jest miejsce, w którym Ciebie widzę. Ja nie chcę, abyś się cofnął. Ja nie zmieniłem zdania, że będziesz rybakiem ludzi, że będziesz pas moje owce. Ja chcę odnowić w tobie to, co gdzieś zgasło, to, co straciłeś przez te wszystkie wydarzenia. Tak sobie pomyślałem: Boże, jak my, wieloletni chrześcijanie, potrzebujemy czasami takich osobistych, świeżych spotkań z Jezusem. Wiecie, kiedy On dotknie naszych serc, nie emocji w Kościele, wiecie, nie zewnętrznego jakiegoś odczucia, ale kiedy spotkamy się z Nim i zobaczymy, że coś utraciliśmy i do tego możemy wrócić i możemy na nowo, świeżo doświadczyć Jezusa w swoim życiu. Ostatni przykład. Znowu go nie będziemy czytać, odniosę się do znajomości Księg Królewskich. Eliasz. Eliasza znacie. Oj, dobrze byłoby mieć Eliasza w zborze, słuchajcie. Tego Eliasza biblijnego. Człowiek niesamowicie używany przez Boga. Bóg działał w jego życiu. Był wielkim prorokiem. Ale wiecie, dotyka mnie to, że w pewnym momencie życia nawet Eliasz coś utracił. Pamiętacie jego zwycięstwo na Górze Karmel? Jego w cudzysłowie. Bóg go tam używa. Ale chwilę potem królowa Izabel mówi: zabiję cię. I jaka była reakcja męża Bożego? Tam pierwsze zdanie jest napisane, że się zląkł. I wiecie, co zrobił? Zaczął uciekać. Zaczął uciekać. Wiecie, czytamy, że trafił na pustynię pod krzak jałowca i życzył sobie śmierci. Eliasz życzył sobie śmierci. Później Bóg go tak prowadzi, że dochodzi do pewnej pieczary i jaskini. I wiecie, to jest takie miejsce, w którym widzimy Eliasza pełnego goryczy. Nie zwycięskiego, Eliasza pełnego goryczy, złości, niezadowolenia, jakiegoś przytłoczenia w swoim życiu. Ale wiecie, co mnie najbardziej w tej historii dotyka? Że Bóg w tej pieczarze, w tej jaskini zaczął do niego przemawiać. Tam jest napisane: i doszło go słowo od Pana. Wiecie, i to nie było słowo, które go oskarżało. To słowo brzmiało: co tutaj robisz, Eliasz? Co tutaj robisz? Dlaczego jesteś w tym miejscu? Bóg go nie oskarżał. Bóg go nie potępiał. Ale wiecie, Bóg zaczął mu przypominać ważne rzeczy. Bóg zaczął przemawiać do niego: Eliaszu, to nie jest miejsce, w którym Ciebie widzę. Eliaszu, wyjdź z tej jaskini, tam jest napisane: stań przede mną na górze. I wtedy on doświadcza Boga i na końcu tej rozmowy, czy w trakcie tej rozmowy, Bóg mówi: a teraz wróć drogę powrotną, wyrusz w drogę powrotną. Pomyślcie, moi drodzy, ile razy w takim natłoku życia, w takim pędzie życia, w takim natłoku obowiązków, a czasami może w jakiejś chrześcijańskiej rutynie. Nawet nie zauważamy, że gdzieś tam duchowo gaśniemy. Może nie z zewnątrz, ale tu w środku tracimy coś z Panem Bogiem, oddalamy się od Niego i wszyscy, wiecie, mamy takie swoje jaskinie. Takie jaskinie ukryte przed wzrokiem innych ludzi, czego ludzie nie wiedzą, co tu się dzieje, z czym się zmagamy, jak gaśniemy, jak oddaliliśmy się od Pana Boga. Ale wiecie, co jest piękne? Dzięki Bogu, że Bóg zna lokalizację naszych jaskiń. Że On wie to, czego nie wiedzą ludzie. I wiecie, co Bóg chce robić? Jak bardzo potrzebujemy w tych miejscach usłyszeć Boży głos. Boży głos, który przemówi nie do uszu, ale do serca i powie: co tutaj robisz? Ja mówię o stanie duchowym. Co tutaj robisz? Dlaczego jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być? Dlaczego się oddaliłeś? Dlaczego zgasłeś? Chcę, abyś wyszedł z tej jaskini. Aby moje słowo do Ciebie dotarło i abyś wrócił. I abyś doświadczył takiej odnowy. Moi drodzy, popatrzcie na to, że gdy Dawid... O, jest namaszczenie, już ktoś płacze, słuchajcie. Nie o takie chodzi. Wiecie, kiedy Dawid w swoim upadku usłyszał Boże przypomnienie, bo przyszedł do niego prorok Natan z Bożym Słowem, to Boże przypomnienie zaczęło zmieniać sytuację Dawida. Kiedy Eliasz w swojej jaskini usłyszał: Eliaszu, co tutaj robisz? Wiecie, zwróćcie uwagę, że kiedy oni usłyszeli te Boże przypomnienia oczywistych prawd, ich życie zaczęło się zmieniać. Oni zaczęli wracać w miejsce, gdzie Bóg ich widział. Wiecie, kiedy Bóg im przypomniał, dlaczego jesteście w tym miejscu, nie powinniście być, to Bóg ich nie potępił, ale pobudził ich do tego, aby zaczęli wracać w miejsce, które byli kiedyś z Panem Bogiem. Amen. Zaczęli odnawiać to, co gdzieś wewnątrz w nich zgasło. Ja wiem, że czasy się zmieniły od tamtych lat. Ale moi drodzy, czy nie jest prawdą, że i my potrzebujemy takich dotknięć Bożych, które będą dotykać i odświeżać nasze serca? Czy nie jest tak, że my dzisiaj potrzebujemy takiego głosu Pana Boga nie do uszu, ale do naszych serc, które wywrą wpływ na to, że to, co zgasło, zacznie na nowo żyć? Wiecie, moim pragnieniem jest to, by to kazanie było takim przypomnieniem. Wiecie, byśmy w tym szalonym świecie nie skupiali się tylko na swoim zewnętrznym wizerunku, a wszyscy bardzo dużo temu uwagi poświęcamy. Ale Bóg chce przypomnieć, żebyśmy zadbali o wizerunek duchowy, wizerunek w znaczeniu dobrym, nie na pokaz. Bóg chce przypomnieć Tomek, Krzysiek, Wojtek, Jola, Andrzej. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Nie bójcie się, zmierzam do końca kazania. Jest taka rzecz, z którą walczę, aby się z wami podzielić. Bo jestem pierwszy raz u was, różne myśli są w głowie. Wiecie, my kaznodzieje mamy tendencję podawać dobre przykłady ze swojego życia. O, jak to Bóg nas używa, jacy jesteśmy namaszczeni. Ja nie mówię negatywnie. Wiecie, żeby zbudować ludzi. Wiecie, pastor idealnie wygląda za kazalnicą i na zdjęciu, ale rzeczywistość czasami jest różna. Powiem wam coś o moim życiu. Były tutaj dzieci niedawno. Ja nawróciłem się 37 lat temu. Teraz sobie tam liczcie, ile mogę mieć lat, próbujcie. Tak? 37 lat temu doświadczyłem Pana Boga. Pochodzę z trudnej rodziny. Mój tato jest alkoholikiem. Ale doświadczyłem Pana Boga i zakochałem się w Nim i chciałem iść za Nim. I mam nadzieję, że do tej pory jakoś mi to wychodzi. Wiecie, od ponad 30 lat służę. Byłem w służbach od najmłodszych lat. Wiecie, w służbie młodzieżowej, w ewangelizacji. Dzisiaj jestem pastorem. Wiecie, i tak z perspektywy, z zewnątrz moglibyście powiedzieć, Tomek jest doświadczonym człowiekiem wierzącym. Chwała Bogu, aleluja i do przodu. Problem polega na tym, że czasami w swoim życiu Pan Bóg zaczął do mnie przemawiać i musiał do mnie powiedzieć: Tomek, utraciłeś coś. Nie chodzi o to, że przestałem być pastorem. Nie chodzi o to, że przestałem mówić kazania, bo z zewnątrz się nic nie zmieniało. Ale czasami Bóg musiał przyjść do mojego życia i powiedzieć: Tomek, zgasłeś. Tomek, jesteś letni. Tomek, oddaliłeś się ode mnie. Tomek, jesteś w miejscu, w którym nie powinieneś być. Ludzie myślą, że z zewnątrz jest okej, ale widzę, że tutaj w środku potrzebujesz upamiętania. Wiecie, trudno się słyszy takie słowa, kiedy jest się wiele lat wierzącym, a jeszcze jest się pastorem, jest się w służbie. Ale wiecie, dziękuję Panu Bogu, że On mi czasem przypomina, co tak naprawdę jest ważne. Bo kiedy On to przypomina, to daje mi szansę odnowy. Amen. To daje mi to szansę przypomnienia sobie, że oddaliłem się od czegoś, co jest ważne. Że nie jestem powołany do tego, aby mówić kazania i zaciekawić Kościół, bo już tyle kazań powiedziałem. Że nie jestem po to, aby tylko administrować Kościołem i prowadzić go z zewnątrz, ale jestem po to, aby żyć z Panem Bogiem w moim wnętrzu. Amen. Ale wiecie, czasami potrzebujemy to na nowo usłyszeć. Bo wiecie, można to zatracić, ale kiedy Bóg przypomina, to dziękuję Mu, że nie potępia, ale daje mi możliwość, abym doświadczył odnowy i powiedział: Boże, chcę wrócić, Chcę na nowo zacząć strzec tego, co jest najważniejsze, mojego serca, a nie to, jak prowadzę Kościół, a nie to, jak mówię kazania. Zrozumcie, to też jest ważne. Boże, dziękuję Ci, że mi przypominasz, że czasami coś stracę. Bo to przychodzi później od nowa, kiedy Bóg na nowo dotyka. I człowiek może wyjść i zacząć dbać na nowo o to, co jest najcenniejsze. Wiecie, dlatego Piotr pisze, list ten umiłowani jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich przez przypominanie chce utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Żyjemy w czasach, kiedy jest tyle kazań. Jak już nie chcecie słuchać swojego pastora i kaznodziei, to włączcie internet. Ludzie, lepszy wybór niż w restauracjach. Wiecie, i czasami my kaznodzieje stajemy w obliczu tego, co temu zborowi powiedzieć. Nie wiem, czy pastor Mirek tak ma, ja tak czasami mam. Ale wiecie, podoba mi się postawa Piotra. On nie pisał do zborów, żeby zaskoczyć ich nowym kazaniem, ale on podjął decyzję, że będzie pisał do zborów, aby przypominać oczywiste prawdy, bo uznał, że to przypominanie jest potrzebne, aby Kościół był gotowy na spotkanie z Jezusem. Amen. On nie powiedział, będę wam co chwila mówił coś nowego. Nie, będę wam, póki jestem przy życiu, będę przykładowo, może tak powiem, do obrzydzenia wręcz przekazywał wam prawdy, które znacie, bo one, kiedy będą w was żyły, będą sprawiać, że będziecie żyli nie zewnętrznie, ale będziecie tutaj w sercu żywi i czujni, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem. Amen. Moi drodzy, czy ja powiedziałem dzisiaj coś nowego? Coś, co powiecie, jejku, nigdy o tym nie słyszeliśmy. Nic takiego nie powiedziałem. Ale może, moi drodzy, potrzebujemy te rzeczy słyszeć. Ja zdaję sobie sprawę, że mówię do chrześcijan, którzy mają w sobie ogromne doświadczenie. Nie jest tak? Jakbym spytał, kto jest 10 lat wierzący, 20, 30, 40, las rąk się podniesie. Mówię do ludzi, którzy macie za sobą lata w służbie. Może widocznej takiej z podium, albo jakiejś takiej prywatnej w codziennym życiu, gdzieś na zapleczu. Jestem przekonany, że macie mnóstwo konferencji za sobą. Macie mnóstwo wspaniałych kazań i nauczań, które was dotknęły. Ale proszę z całego serca, nie lekceważmy tego rodzaju przypomnienia, o którym Pan Bóg dzisiaj mówi. Bo wszyscy czasem potrzebujemy odświeżyć najbardziej oczywiste prawdy w naszym życiu. I może to kazanie jest Bożym głosem do ciebie. Może Bóg dzisiaj przemawia do twojej jaskini, w której jesteś jak Eliasz. Ludzie z boku siedzą i myślą u niego, wszystko jest okej. Wszystko wygląda dobrze, ale Bóg nie patrzy na to, na co patrzą ludzie. Bóg patrzy na twoje serce. I może dzisiaj przez to kazanie chcę powiedzieć, co tutaj robisz w tym miejscu? Nie mówię o kościele, mówię duchowo. Co w tym miejscu robisz? Dlaczego coś w tobie zgasło? Dlaczego coś zatraciłeś? Dlaczego gdzieś się oddaliłeś? I pamiętajcie, że kiedy Bóg tych rzeczy porusza, to nie po to, abyś wyszedł winny i oskarżony, ale byś powiedział, Boże, potrzebuję Ciebie, potrzebuję Twojego dotknięcia, potrzebuję Twojej odnowy. Jak ciężko nam pastorom wychodzi się do przodu powiedzieć, że potrzebujemy Bożego dotknięcia. Nie mówię o zdrowiu, nie mówię o problemach. Przyznania się, że gdzieś oddaliliśmy się od Pana Boga. Nie jest tak? Może Bóg dzisiaj właśnie do ciebie posyła to słowo, bo ciebie kocha. I chce ci zadać pytanie, co robisz w tym miejscu. Tak sobie myślę, że nasze serce jest taką komórką, smartfonem, który nosimy tutaj. I myślę, że Bóg, niezależnie ile lat jesteś wierzący, wysyła ci SMS-a i mówi, dobrze, że jesteś pastorem, dobrze, że służysz w kościele, dobrze, że jesteś 30 lat wierzący, ale wysyłam ci alert. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, gdyż z niego tryska źródło życia. Amen. Wiecie, Bóg nie przestanie nam tych alertów wysyłać, bo one są kluczowe, bo one mają sprawić, że będziemy strzegli tego, co jest wewnątrz, a nie tylko i wyłącznie tego, co jest na zewnątrz. Boże, dziękuję Ci za każdy taki alert. Kiedy przypominasz mi coś, co już wiem. Powiedzcie mi, dlaczego tyle naszych małżeństw się rozpada? Czy dlatego, że nie wiemy, że trzeba dbać o małżeństwa? Problem polega na tym, że coś się zmienia w naszych sercach. Nie jest tak? To nie jest tak, że nie wiedzieliśmy, że się dba o małżeństwa, że trzeba walczyć, że trzeba przebaczać, że trzeba uniżyć się przed sobą, że trzeba wyjść sobie naprzeciw. Wiemy o tym? Wiecie, problem polega na tym, że coś się zmienia w naszych sercach i przestajemy o to walczyć. Nie jest tak? Dlatego potrzebujemy Bożych alertów, które mówią czujniej niż wszystkiego innego. Strzeż swojego serca. Czy faktycznie dbamy o tą oczywistą prawdę? Więc chciałbym zakończyć to kazanie. W jakim miejscu dzisiaj duchowo jesteś? W jakim stanie jest twoje i moje serce przed Panem Bogiem? Co dzieje się tutaj? Ale piękne jest to, że Pan Bóg mówi, chce tego dotknąć. Ile razy wychodzimy do przodu, bo potrzebujemy uzdrowienia ciała. Ile razy wychodzimy do przodu, bo mamy problem z pracą, z finansami. Jak potrzebujemy czasami wyjść do przodu i powiedzieć, Boże, moja dusza Ciebie potrzebuje. Boże, moja służba jest zewnętrzna. Umarło coś we mnie. Moja służba nie wynika z mojej relacji z Tobą. Ona wynika z mojego pragnienia działania w Kościele. Boże, dotknij, nie jest tak? Boże, jak my potrzebujemy dotknięć w sferach, które nie widać, które są dzisiaj zakryte. Chcę, abyśmy powstali. Chcę, abyśmy chwilę spędzili w modlitwie. Chcę, abyśmy błogosławili to Słowo, aby ono w nas pracowało. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że kochasz Kościół. Boże, nie kochasz tylko tego, co jest tu z zewnątrz, Panie. Ale Ty kochasz nas, tam ludzi, którzy jesteśmy poukrywani. Boże, dziękuję Ci za ten zbór, za każdego słuchacza. Dziękuję Ci, że każdego z nas kochasz. Dziękuję Ci, że kiedy Eliasz się zgubił, to poszedłeś za nim i dotknąłeś jego serca. I powiedziałeś, wróć, Eliasz. Że kiedy Piotr czuł się przegrany, przyszedłeś do niego i dotknąłeś i przypomniałeś mu, co jest tak naprawdę ważne. Dziękuję Ci, że kiedy Dawid, ten wielki mąż Boży, zgrzeszył, nie zostawiłeś go, ale przyszedłeś i przez proroka przyniosłeś mu słowa przypomnienia. I żaden z tych ludzi nie poszedł na potępienie, ale ich podniosłeś, bo zacząłeś przypominać im, co jest ważne i ożywiłeś ich serca. Boże, wierzę, że dzisiaj potrzebujemy dotknięć. Panie, teraz nie mówię o ciele, o zdrowiu, ale o tym, co się dzieje wewnątrz nas. Nie wiem, czemu dałeś to słowo, Panie, ale wierzę, że są osoby, które potrzebują dzisiaj duchowych przypomnień. Potrzebują wrócić w miejsca, w których byli z Tobą, Panie. Boże, dziękuję Ci, że są tutaj osoby, które chcesz przywracać do bycia gorącymi. Panie, Ty nie chcesz, abyśmy wykonywali czynności w Kościele, mówienia kazań, śpiewania, grania, wykonywania różnych rzeczy w służbie. Panie, Ty chcesz naszych serc, Ty chcesz dotykać tego, co tam jest, Boże. Dlatego prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś dzisiaj przychodził i poruszał nasze serce, abyś poruszał dzisiaj nasze życie, Panie. Boże, dziękuję Ci, że te słowa są słowami miłości do Kościoła. Dlatego Duchu Święty zapraszamy Ciebie, abyś dotykał się teraz. Abyś dotykał i odnawiał słuchaczy przez internet i tych, którzy są tutaj. Panie, potrzebujemy takich spotkań z Tobą w tych miejscach, które są zakryte przed ludźmi. Ilu z nas dzisiaj wykonuje służbę, a jesteśmy daleko od Ciebie, Panie. Ilu z nas uśmiecha się w Kościele, a nasze małżeństwo jest w ruinie i nawet nikt o tym nie wie. Jak mamy siebie dość z żoną, jak skłóceni jesteśmy, Panie. Boże, ile razy gdzieś dbamy o ten zewnętrzny wizerunek, a tutaj wewnątrz jest bardzo, bardzo niedobrze. Ale dziękuję Ci, że jesteś Bogiem zmieniającym serce. Że jesteś Bogiem, który widzi to, czego nie widzą ludzie. I chociaż wiesz o nas wszystko, to nas nie oskarżasz. Ale przychodzisz i przypominasz, że u Ciebie jest życie. Że jest wyżyna, na której byliśmy. Dlatego przyjdź, Duchu Święty, i dotykaj. Moi drodzy, chciałbym zachęcić. Ja wiem, że to wymaga odwagi. wychodziliście na początku nabożeństwa z różnymi potrzebami. Chcę wezwać osoby, które potrzebują dotknięcia w sferze duchowej i chcecie odważnie przyjść, powiedzieć: potrzebuję tego. Zapraszam was do przodu. Chcę, abyśmy się o siebie modlili. Nie o swoje ciała teraz, ale to aby Pan mógł dotykał. Zapraszam was. Uczyńcie ten krok wiary. Czy jest ktoś, kto potrzebuje? Zapraszam. Jeżeli zespół może zacząć śpiewać choćby jedną pieśń, a podczas tej pieśni zapraszam, abyśmy mogli się o siebie modlić, abyśmy mogli siebie błogosławić. Wiecie, też mówię to do zespołu i proszę was, abyście nie odbierali tego personalnie. Wiecie, my ludzie służb potrzebujemy tu wielokrotnie wychodzić. Ile razy jako pastorzy mówimy do zborowników: jeżeli jesteś w trudnym miejscu, wyjdź do Pana Boga, przyjdź tu i będziemy się o ciebie modlić. My ludzie w służbach wielokrotnie potrzebujemy też tu wyjść i powiedzieć: jejku, potrzebuję na nowo Pana Boga, potrzebuję na nowo się w Nim zakochać, potrzebuję odnowy. Wiecie, ja czasami mam tą barierę jako pastor się do tego przyznać, ale do czego mam się wstydzić? Potrzebuję Jezusa, potrzebuję Jezusa. Zaśpiewajmy jedną pieśń, a tutaj zachęcam osoby i będziemy się o was modlić, będziemy was błogosławić. Zapraszam osoby, które są też tutaj z duszpasterstwa, które mogą pomóc, ale Kościele, to nie jest tak, że stoimy, wyciągamy ręce i błogosławimy naszych braci i siostry. Błogosławimy, niech Bóg odnawia, niech Bóg odświeża. Hallelujah, hallelujah, sila la barra.